minęła godzina 8, do studia wszedł Aleksander Wierzyński.
Witam bardzo serdecznie. Po konwencji Prawa i Sprawiedliwości Wyborczej Andrzeja Dudy warto zobaczyć, jak wygląda stan wojny polsko-polskiej, a zwłaszcza wojny informacyjnej. Więc w tym celu sięgamy po Gazetę Wyborczą, ponieważ tutaj wszystkie te wątki są wyciągnięte na pierwszy plan. Otóż okazuje się, proszę Państwa, że PiS jest nieprzysiadalny, to znaczy nikt się nie chce do niego przysiąść. Do takiego wniosku doszedł i podzielił się z redaktorem Agatą Kondzińską z Gazety Wyborczej profesor Jarosław Flis, socjolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pisze on, że Andrzej Duda zbiera niechęć, że ciężar niechęci, który PiS wypracował sobie przez te lata, może tam przeważyć, czyli w gminach i województwach. PiS wszedł do Sejmu z 43%, a w wyborach prezydenckich to klęska, mówi analityk, nie dostrzegając różnicy między wyborem prezydenckim a wyborami parlamentarnymi. Co więcej, kontynuuje, PiS traci elektorat PSL, który teraz twardo staje po stronie bloku opozycyjnego, ale nie dowiadujemy się, czy to ten stary elektorat PSL związany ze wsią, czy też nowy, związany z centrum byłej Platformy Obywatelskiej i z Kukizowcami. Tyle przeglądu Gazety Wyborczej. Nie dowiadujemy się jeszcze tam, że inflacja może zmieść PiS. Dowiadujemy się, że jest zmęczenie konfliktami. To z kolei z tekstu Marka Bejlina, komentarza na drugiej stronie Gazety Wyborczej. Duda i PiS są w podwójnych kleszczach, nie wiedzą, jak lawirować między radykalizacją konfliktów z sędziami i Unią, czyli główną linią władzy, a narastającym społecznym zmęczeniem konfliktami, obawami przed chaosem i wyprowadzeniem Polski z Unii Europejskiej. Nie mają też pomysłu, jak łagodzić napięcia wewnątrz obozów władzy między bolszewicką postawą ministra Ziobry i jego ludzi, a nieco stonowaną linią wicepremiera Gowina. No i tak dalej. I tak dalej. Gazeta Wyborcza, no, niespecjalnie skomplikowana. Nowy rok pod znakiem drożyzny. To kolejny tekst mówiący o wzroście cen i inflacji, która rzeczywiście Polskę dotyka. O tym dalej w dalszej części przeglądu prasy. Teraz nasz dziennik, tutaj duży wywiad z Abby Johnson, panią, która przeciwstawiła się, wcześniej pracowała w Planned Parenthood i stała się bohaterką filmu, który wszyscy, mam nadzieję, oglądaliśmy, a jak nie, to warto go obejrzeć. Film o tym, jak zakłamana jest propaganda o aborcji. Również wykład księdza Bortkiewicza na temat książki Benedykta XVI i księdza Roberta Saracha Z głębi serc. Mówiliśmy o tym w naszych programach, więc Państwo pewnie wszystko doskonale wiecie. Modernizacja rafinerii w Płocku to tekst na stronie, na stronach gospodarczych naszego dziennika. W sprawach wyborczych dr Krzysztof Kawęcki mówi, że rozstrzygną niezdecydowani wyborcy. I to jest chyba prawda. Gazeta Polska przypomina oczywiście kadencję, przypomina oczywiście konwencję, ale wczoraj odbyło się wręczenie nagród wśród laureatów: arcybiskup Marek Jędraszewski, świętej pamięci Kornel Morawiecki, Edward Mosberg, a także Jarosław Kaczyński. To są doroczne nagrody Gazety Polskiej. Co jeszcze znajdziemy? No, tekst o ojcu Szustaku, który poparł Szymona Hołownię, potem się przeprosił, że popierał, że jednak nie powinien się wypowiadać politycznie, ale powiedział, że popiera nadal w wyborach. No zobaczymy, jaki to będzie miało wpływ na jego dochody z Patronite, bo on występuje głównie na YouTubie, tam zarabia pieniądze. Zresztą każdy może w ten sposób wspierać różnego rodzaju działalności. Jeżeli Państwo wspieracie Radio Wnet, to bardzo serdecznie dziękujemy. Rośnie przepaść między Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską. To tekst Wiktora Młynarza z Gazety Polskiej Codziennie na temat zakończonej właśnie konferencji bezpieczeństwa w Monachium. Prezydent Francji Emmanuel Macron roztoczył wizję Europy, która jest niezależna od Waszyngtonu w kwestiach obronności. Nie możemy iść zawsze z USA. Musimy myśleć też po europejsku. No i okazuje się, że po Brexicie Francja jest jedynym państwem Unii Europejskiej wyposażonym w broń nuklearną, a Macron zapowiedział, że będzie prowadził dialog o doktrynie jej użycia z Niemcami. Podkreślił też, że jego plany nie są wymierzone w NATO. Tu przypominamy kryzys w Sejmie sprzed kilku lat, kiedy to dwie panie protestujące, które obrzucały błotem rząd PiS-u, mówiły, że to nie jest protest polityczny. To tak samo, to nie jest wymierzone w NATO. Dziennik Gazeta Prawna o inflacji bardzo wiele. Mówi, że czytamy, że inflację napędza drożająca żywność. Jej ceny wzrosły przez rok o około 6%. A największym zaskoczeniem jest, że powodem tych kłopotów gospodarczych jest słabo rosnąca konsumpcja. Mimo obniżek podatków wprowadzonych w drugiej połowie roku, pisze gazeta, mimo rozszerzenia programu 500+, gospodarstwa domowe czekają z większymi wydatkami. To opinia Adama Antoniaka, ekonomisty z banku PKO. Jak jest stan gospodarki pod koniec, czy na początku roku 2020, przeczytamy w dzienniku Gazecie Prawnej, który jeszcze zauważył jedną ciekawą sprawę, o której warto wiedzieć. Otóż w Kanadzie ambasadorem Stanów Zjednoczonych będzie pani Aldona Woss. Pisze się Woss. Nazywa się Woś i jest z pochodzenia Polką, więc bardzo serdecznie gratulujemy. W Rzeczpospolitej smoleńska pułapka, tekst Jędrzeja Bieleckiego, Rusłana Szoszyna w sprawie wyjazdu, czy planowanego wyjazdu prezydenta i premiera do Smoleńska 10 kwietnia. Autorzy piszą, Rosja już rozgrywa ten wewnątrzpolski spór. Ławrow, który podobnie jak polski minister był w ten weekend na konferencji bezpieczeństwa w Monachium, w cudzysłowie nie znalazł czasu, koniec cudzysłowu, na spotkanie z Polakiem, a rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow oświadczył, że Władimir Putin na razie nie planuje wizyty w Smoleńsku i spotkania z Morawieckim. To tak jakby Moskwa już zgodziła się na przyjazd polskiej delegacji, a Polska wystąpiła o spotkania z tej okazji z rosyjskimi przywódcami. Czy Rosja może odmówić zgody na przejazd prezydenta RP do Smoleńska? Polskie źródła dyplomatyczne sobie tego nie wyobrażają, ale sytuacja rzeczywiście bardzo, bardzo trudna. Z tekstów gazety Rzeczpospolita warto jeszcze, jeżeli jesteśmy przy tym periodyku, spojrzeć na stronę Opinie. Tam informacja. Czy państwo wiecie, czym pół wieku temu handlował koncern Hyundai? Ryżem. W ciągu kilkudziesięciu lat Korea zrobiła wielki krok naprzód. Koreańskie uczelnie osiągnęły światowy poziom. Uniwersytet Saulski jest na 12. miejscu światowej listy najlepszych uczelni. Pisze o tym Jarosław Gugała, porównując troszkę Polskę i Koreę. Korea i Polska mają podobną historię. Oba kraje dopiero 30 lat temu dokonały demokratycznej transformacji. Oba mają podobną liczbę ludności, jednak Koreańczycy zbudowali w ciągu ostatnich dwóch pokoleń 3 razy większą gospodarkę. Obecnie zajmują 7 miejsce na świecie pod względem wielkości PKB i są 6 eksporterem. Osiągnęli to bez gigantycznej pomocy z Unii Europejskiej i pomimo braku poważniejszych bogactw naturalnych. Ciężka praca, zaangażowanie, współpraca między przedsiębiorcami. Tu autor stara się zanalizować przyczyny sukcesu Korei, no ale ja szczerze mówiąc nie znalazłem wystarczających tutaj opowieści, wystarczających motywów. Myślę, że współpraca ze Stanami Zjednoczonymi gospodarcza była tym kluczem, który otworzył Koreańczykom drogę do gospodarczej prosperity i ambicje. Chcieć być najlepszym na świecie, a nie kopiować po innych. Tym optymistycznym akcentem zakończymy ten kurier, zapraszając państwa na następny.
Prawie zakończymy i zapraszamy oczywiście na następny. Tam dużo więcej o tygodnikach, bo dzisiaj poniedziałek wiele tygodników wychodzi. To ja może tylko zapowiem przegląd prasy później 9:00. Tekstem, fragmentem tekstu z tygodnika Wprost autorstwa pani redaktor Joanny Miziołek, Gowin kontra Ziobro. To jest tytuł tego artykułu. Jak wynika, to artykuł jest na nie podanym z imienia i nazwiska informatorze, no ale trudno. W ostatnich dniach Jarosław Gowin rozmawiał z Jarosławem Kaczyńskim o wycofaniu się z zaostrzenia kursu wobec sądownictwa. Prezes PiS był dotychczas zdecydowany, żeby iść na twardo w sprawie reformy Zbigniewa Ziobro. Teraz jednak zaczyna się wahać, opowiada nasz informator i dodaje, zarówno PiS, jak i opozycja zrobiły nowe badania na temat preferencji wyborców w sprawie sądownictwa. Okazało się, że te się zmieniły. Aż 1/5 wyborców partii Jarosława Kaczyńskiego w sporze o sądownictwo stoi po stronie sądów. Ludzie boją się chaosu prawnego i kar finansowych ze strony Unii. I na tym podobno gra wicepremier Jarosław Gowin. I tak skrzydła obozu prawicowego, obozu rządzącego zaczynają trochę wprawiać w turbulencję obóz rządowy. Przynajmniej tak to wygląda i tak to się wyłania z tekstu Janny Miziołek w najnowszym tygodniku Wprost. Więcej o prasie i tej codziennej, i tej wydawanej raz w tygodniu po godzinie 9:00 Aleksander Wierzyński opowie. Już teraz gorąco zapraszam, Aleksandrze.
A na notowania czekamy w momencie, kiedy pojawią się w tym tygodniu po rozpoczęciu, po inauguracji kampanii prezydenta Andrzeja Dudy, bo nie notowania PiSu są ważne, a notowania Andrzeja Dudy.
A, to widzisz, już wyciągnąłem, już chciałem przegląd prasy zakończyć, a tu jeszcze jeden wątek, bo jest sondaż, co prawda zrobiony dla grupy Polska Presse, no to nie jest jakoś najbardziej wiarygodne źródło, jakie mógłbym sobie pod słońcem wymarzyć, ale wedle tegoż sondażu Andrzej Duda wygrywa w 15 województwach, a Małgorzata Kidawa-Błońska prowadzi tylko na Mazowszu i tutaj na Mazowszu różnica między panią marszałek a panem prezydentem jest wyraźna.
A tylko dlatego, że ankieterzy badali głównie Warszawę.
Być może. Nie wiem, jaka była metodologia badania na Mazowszu. Wedle tego sondażu na całym Mazowszu Kidawa-Błońska ma poparcie prawie 40%. To jest 39,1%. Podczas gdy Andrzej Duda ma 27,5% poparcia na Mazowszu. Wygrywa pan prezydent we wszystkich pozostałych 15 województwach, także na zachodzie, także w lubuskim, zachodniopomorskim, opolskim, dolnośląskim, etc., nawet w Wielkopolsce. Ale co jest ciekawe, generalnie tendencja wynikająca z sondażu jest taka, że Małgorzata Kidawa-Błońska traci najwięcej na rzecz Roberta Biedronia i Szymona Hołowni, co może wskazywać, jeżeli tak będzie, to zobaczymy, czy projekt Hołowni jest projektem rzeczywistym, czy jest projektem Platformy, jeżeli to jest prawda, że Szymon Hołownia odbiera kancelarię Platformy, to być może jego projekt wyborczy zostanie szybko wygaszony. No dobrze, 8:13, musimy kończyć. Aleksander wraca po godzinie 9:00, na teraz Polana, Częstograj. Na dzisiaj gościem wnet Michał Karnowski, redaktor tygodnika Sieci. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry, witam serdecznie.
No i jak nastroje polityczne po emocjonującym weekendzie? Duża konwencja otwierająca kampanię prezydenta Andrzeja Duda, ale też wydarzenia na opozycji. Andrzej Duda zyskał tym weekendem, zdeklasował rywali, czy to tylko jeden fajerwerk, który bynajmniej niczego nie przesądza?
Ja bym powiedział w ten sposób, że każdy, kto w ogóle w tej kampanii chociaż przez chwilę pomyśli o jakiejś deklasacji przeciwnika, to przegra te wybory. One naprawdę będą wyrównane. Tutaj może zdecydować jakiś błąd na ostatniej prostej. Tutaj może liczyć się zaniechanie jakiejś mobilizacji. Tutaj może zdecydować jakieś złe ustawienie, takie powiedziałbym, że już metastrategiczne, prawda, tych wyborów, czyli na przykład złe odczytanie pewnych badań, potrzeb społecznych, emocji Polaków. I z tego punktu widzenia wydaje mi się, że ta konwencja prezydenta Andrzeja Dudy była niezwykle ważnym wydarzeniem, bo ja tam byłem na miejscu, zresztą widziałem też przedstawicieli Radia Wnet w gronie wielu dziennikarzy i dla mnie najważniejsze było to, że dobrze odczytano pewien ton, że znaleziono sposób na to, w jaki sposób, będąc urzędującym prezydentem, nie popaść w samozadowolenie, mieć w sobie jakąś energię, zapowiedzieć pewne zmiany, obudzić jakiś ruch społeczny, ale jednocześnie nie popaść w nadmierny radykalizm, w coś, co by jakby zaprzeczało temu, że przecież rządziło się przez 5 lat. Więc moim zdaniem ta mieszanka, prawda, pewnego docenienia tego, co się udało zrobić i zapowiedzi pewnych zmian, pewnych reform, była tutaj dla sukcesu tej konwencji kluczowa. Pewien sygnał energetyczny, taki typowy dla tych spotkań, dla dla takich wieców partyjnych też był i myślę, że to jest niezwykle ważne. Tak samo jak pokazanie takiej sprawności technicznej w organizowaniu takiej debaty, znaczy takiej konwencji. U nas troszkę też jest tak jak w Stanach Zjednoczonych, że patrzymy, zaczyna być może, że patrzymy na kandydata i mówimy, pokaż mi jak robisz kampanię, a ja ocenię, czy będziesz w stanie robić kraj, tak, rządzić Polską. Więc tutaj prezydent Andrzej Duda myślę, że też zdał to, co miał do zrobienia. Znaczy, no zdał ten egzamin, tak? Znaczy to tutaj naprawdę to był dla Andrzeja Dudy dobry weekend. No, gdyby nie te wcześniejsze wydarzenia w Sejmie, prawda, to zamieszanie wokół tego gestu, który opozycja interpretuje tak, pani poseł Joanna Lichocka jak gdyby przedstawia to inaczej, no to myślę, że to byłoby zupełnie już nokautujące. Ale to wejście, prawda, było trudniejsze przez te wydarzenia w Sejmie, jakby w dobrą energię, w dobrą temperaturę, jak patrzyłem na polityków prawicy. Podsumowując, wydaje mi się, że udało im się z tego wyjść. Wydaje mi się, że tutaj Andrzej Duda wszedł naprawdę mocno w tę kampanię wyborczą.
Gesty w kampanii żyją nadspodziewanie krótko i szybko się wypalają, więc i niezbyt elegancki gest pani poseł Lichocki, no nie wiem, też nie, pewnie.
No, oby, tak. Znaczy, oby, się... no to pamiętajmy, że opozycja ma zdolność przez swoją siłę medialną wręcz niemoralnego, tak, znaczy po prostu jakiegoś potężnego multiplikowania pewnych wydarzeń i pewnych rzeczy. Ona tylko tym się żywi. Ona się żywi tym, że bierze jakieś incydenty i je rozdyma mocą swojego aparatu propagandowego. Tutaj będzie tak samo.
Jeszcze do mediów w naszej rozmowie wrócimy, ale chciałem zapytać się o tą bardzo partyjną konwencję. Wiele osób wskazuje, że tej partii było za dużo, że prezydent być może powinien budować trochę oddzielne, poza Prawem i Sprawiedliwością swoje poparcie, mieć sztab, który będzie i trochę partyjny, ale też trochę poza partyjny. Tutaj widzimy powtórkę trochę logistyczną i techniczną z kampanii roku 15.
No nie wiem, też bym się nie zgodził, bo to zawsze są takie zarzuty, które no, polegają na tym, że zarzuca się masło, że jest zrobione, że jest maślane, czyli że jest zrobione z mleka. No, przypomnę, że Platforma Obywatelska też miała konwencję, na której po prostu powiedziała, tak, pani Kidawa-Błońska będzie naszą kandydatką. Więc Prawo i Sprawiedliwość no, ma pełne prawo jako partia polityczna powiedzieć na tej właśnie konwencji, a Andrzej Duda będzie naszym kandydatem. I jakby nie rozumiem, dlaczego w jednym wypadku miałoby to być zarzutem, w drugim nie. Ja twierdzę, że tutaj te wszystkie analizy mówiące, podpowiedzi mówiące o tym szerzej, do centrum, spokojniej, że to jest trucizna. Znaczy, to jest coś, co właśnie mogłoby Andrzeja Dudę zabić. Andrzej Duda nie zyska przychylności egoistycznych, zadowolonych z siebie klas wielkomiejskich, które mają do tego rządu jeden żal, że służba domowa podrożała. Andrzej Duda nie przekona dziennikarzy stacji komercyjnych w większości, bo to są po prostu żołnierze opozycji. Andrzej Duda musi przebijać się przez media, kontaktując się bezpośrednio z Polakami, takimi narzędziami, jakie ma, innych nie będzie miał, czyli bezpośrednie spotkania z ludźmi, czyli konwencje, które trochę też omijają jak gdyby przekaz medialny. Andrzej Duda musi mobilizować Polaków, jeżeli chce wygrać, musi to być zwycięstwo oparte na wyrwaniu z najmniejszego zakątka każdego zwolennika, tego trochę zrobienia, to musi być tam padło na tej konwencji też takie zdanie. Wielka narodowa mobilizacja Polaków. O tym mówił Rafał Bochenek, prowadzący tę konwencję. I moim zdaniem to był jeden taki gdzieś z boku rzucony, prawda, nie był wielkim mówcą tam, ale to było ważne zdanie i ono padło kilka razy, więc myślę, że nieprzypadkowo. To się może, myślę, pojawić później. Moja teza też jest taka, ja o tym w jednym z komentarzy napisałem, że kluczem do zwycięstwa Andrzeja Dudy jest przeprowadzenie przez prawicę, całą prawicę, największej być może w historii akcji mobilizacyjnej swoich zwolenników. Tu się to rozegra, a nie na mówieniu, wiecie, to właściwie ja z tym PiS-em to tak przypadkiem z tragarzami.
Poprzednia kampania to był duży przepływ elektoratu, jak na polskie warunki, wtedy za pośrednictwem Pawła Kukiza, więc to nie była mobilizacja samego tylko elektoratu Prawa i Sprawiedliwości, tylko no, pozyskanie zupełnie nowych grup wyborców. Teraz, pana zdaniem, to nie jest możliwe do powtórzenia.
Nie, to Polska jest też już inna, tak? Znaczy Polska jest dzisiaj krajem, w którym już każdy ma wyrobione zdanie na temat Andrzeja Dudy. tu tak ja sądzę. Czy być może oczywiście no są pewne też, ja nie neguję, nie jestem tutaj amatorem, tak, takich zabiegów polegających na skierowaniu jakby pewnej uwagi, pewnej oferty wobec poszczególnych grup społecznych, takich, z którymi można rozmawiać i tak dalej, ale istotą sprawy jest moim zdaniem to, że Polacy są podzieleni niemal pół na pół i te 8,5 z dużym hakiem milionów głosów, które padły na Prawo i Sprawiedliwość, po prostu trzeba jakby powtórzyć i dodać. No, trzeba to zrobić. To. Mówię o wyborach parlamentarnych roku 2019. W 2015 były moim zdaniem wyborami no, pod względem tych przepływów elektoratów, tego z kim tutaj można zagrać innymi. Dzisiaj nawet Krzysztof Bosak, no, uwielbiany przez niektórych jako prawda, nadzieja prawicy, promowany, jest kandydatem, który bije w obóz Zjednoczonej Prawicy, w obóz propolski, jak w bęben po prostu. I to jeszcze chętnie z pomocą prorosyjskiego Sputnika. Kandydat Szymon Hołownia moim zdaniem jest wystawiony tylko po to, moim zdaniem, nie chcę tutaj się narazić, żeby w drugiej turze móc powiedzieć, zdecydowałem, że i tak pani Małgorzata Kidawa-Błońska. I to jest pewien wniosek wyciągnięty z Kukiza. To jest pewien numer, którego nie może na przykład wykonać prezydent Andrzej Duda. Więc tutaj nie ma co liczyć na takie manewry, bo to jest kampania plebiscytowa, w której zdecyduje mobilizacja. To jest kampania, w której jesteśmy po 5 latach pewnego sporu o Polskę i w której obie strony mają pewne swoje zasoby, jakie wypracowały albo ochroniły przez te ostatnie lata. Tu zwracam uwagę, jak dramatycznie słabe są chociażby zasoby medialne obozu Zjednoczonej Prawicy, no ale tak zdecydowano. Ale obie też mają swoje wady, prawda, słabości i trzeba po prostu ich użyć. Znaczy, to będzie moim zdaniem na tym polegało. Jest oczywiście jakaś grupa wyborców, po którą trzeba sięgnąć, a która jest niezdecydowana. Ale moim zdaniem to nie są wyborcy, których da się kupić jakimś takim manewrem do centrum, prawda. Tutaj to są wyborcy, którzy raczej moim zdaniem zwracają uwagę na pewien styl kandydata, na sposób wypowiedzi, na ton tej kampanii. I ona musi być zdeterminowana, ale też prezydencka. No, na tej konwencji też to złapano, tak? Znaczy udało się pokazać kandydata. To jest duża sztuka, który po 5 latach pewnego boju politycznego staje przed Polakami i mówi, mam w sobie siłę, energię, wolę, żeby... prawda, dalej być prezydentem. Mam wam jeszcze coś do powiedzenia. Mój obóz ma jeszcze dużo do zrobienia. Mój obóz nie popadł w samozadowolenie. Ja ten element tej konwencji odbieram jako największy sukces.
Jako element pokazania, że cały czas jesteśmy głodni sukcesów. Pojawiły się tam może nie jednoznaczne, ale w przemówieniu pana prezydenta dość wyraźne sygnały, w którym kierunku będą iść propozycje programowe. Mówiło się mówił pan prezydent o emeryturach stażowych, chociaż nie zostało to wprost nazwane. Także politycy PiS-u mówili, że być może czas na ozusowanie tak zwanych umów śmieciowych, że tutaj trzeba iść w tym kierunku, czyli jeszcze, może nie jeszcze więcej, bo to złe sformułowanie, ale kolejne kroki w stronę wyrównywania nierówności i dla emerytów i nierówności na rynku pracy.
Ja to trochę inaczej widzę. Znaczy, po pierwsze, ja powiem tak z doświadczenia, że według mnie to wszystko jest dzisiaj już ozusowane. Znaczy, to zostało zrobione. Jedyną formą nieozusowanej działalności gospodarczej, czy takiej pracy jest dzisiaj umowa o dzieło, którą z kolei można zawiązać w bardzo wyjątkowych, naprawdę jednorazowych sytuacjach. To takie jest, jakby taka jest moja wiedza z realnie funkcjonującego rynku. Jeśli ktoś nie ozusowuje, moim zdaniem popełnia no jakieś, w każdym razie, no tu może być z prawem na bakier, tak bym tylko zwrócił uwagę, że takie są interpretacje ZUS-u, takie są też pewne egzekucyjne działania tych instytucji do tego zobowiązanych. Czy więcej socjalu? No nie jestem pewien. Ja raczej odczytałem służbę zdrowia jako coś, co prezydent widzi jako realny problem. I tu bym się spodziewał być może jakiegoś pakietu gdzieś w dalszej części kampanii. Po drugie, jeśli już mówimy o tych programach prorodzinnych i prospołecznych, to raczej chyba tam dostrzeżono na tej konwencji, że to jest coś, czego jakby o co może toczyć się bitwa, niekoniecznie w tym kontekście, że dokładamy. Znaczy, trzeba jasno powiedzieć, bo to też jest prawda i to zostało powiedziane na tej konwencji, że jeżeli zmieni się prezydent Rzeczypospolitej na turboliberalnego, to będzie polityka gospodarcza turboliberalna. Znaczy, że bez prezydenta, bez jego wsparcia nie da się nic zrobić w tym obszarze i tu jak gdyby ta oś kampanijna może być ustawiona w ten sposób, że to opozycja, prawda, jest tym zagrożeniem dla tych programów prorodzinnych i prospołecznych. Ja to tak odczytuję. Ja bym się nie spodziewał w tej kampanii takich obietnic, że prezydent mówi, no nie wiem, właśnie emerytura stażowa, rząd mówi wprowadzimy, wygrajmy. Jeżeli już, to no gdzieś takie, powiedziałbym, że moim zdaniem niewielkie rzeczy. Natomiast no, tak się chyba wyborów prezydenckich nie wygrywa. Znaczy to nie byłby moim zdaniem dobry ton. Ja też tego na tej konwencji, muszę powiedzieć, że nie usłyszałem.
To jeszcze na koniec poproszę o opinię, jak będzie wyglądał rynek mediów w tej kampanii, na ile media mają rolę jeszcze do odegrania w kampanii, na ile to już jest tylko postawione na konwencję, na bezpośrednie spotkania z wyborcami i rola mediów przestaje być tak sprawcza, jak była jeszcze lat temu 15 czy 20.
Rola mediów jest wciąż ogromna. To jest jednak pewne złudzenie, że tutaj czy media społecznościowe, czy bezpośrednie spotkania z ludźmi są w stanie na dłuższą metę w ogóle zastąpić komunikowanie. Natomiast, zwłaszcza w polskich warunkach, okres kampanijny otwiera jak gdyby w oczach ludzi jakieś takie nowe kanały komunikacji. Ludzie są bardziej otwarci na pewne przekazy, niekoniecznie nawet w mediach. Chwilami nawet bardziej wobec mediów krytyczni. Tak jak gdyby się rozglądali, tak jak gdyby mówili, chcemy zdecydować sami, tak? I dlatego według mnie właśnie w okresie kampanii wyborczej można te media trochę obejść, można jakby zrezygnować z tego filtra, bo to jest rodzaj filtra, prawda? To jest rodzaj czasami krzywego lustra, to jest czasami rodzaj jakiegoś przekłamywacza, a czasami powiększacza, a czasami może uświadamiacza. Ale ten filtr bez wątpienia jest czymś, co jest po drodze między komunikatem a odbiorcą. Dzisiaj możliwości obejścia jest tego filtra więcej. To robi prezydent Donald Trump w Stanach Zjednoczonych. Będąc na tej konwencji sobotniej prezydenta Andrzeja Dudy, czy Prawa i Sprawiedliwości na rzecz Andrzeja Dudy, miałem mocne wrażenie i to mnie akurat ucieszyło, że ktoś te konwencje prezydenta Andrzeja Dudy w Stanach Zjednoczonych, które on urządza, obejrzał. Pewne ustawienie kandydata, pewna forma, pewna narracja, pewne bezpośrednie zwrócenie się do ludzi, którzy są na sali, ale którzy są jakby symbolem wyborców, prawda, z danego stanu, z danego obszaru. Miałem takie wrażenie, że ktoś obserwuje w tym sztabie Prawa i Sprawiedliwości nowoczesne metody prowadzenia walki czy debaty wyborczej i tam to było, ale media będą tutaj orężem używanym mimo tych prawda, optymistycznych sygnałów, że można je próbować obejść i to co się dzieje w niektórych mediach jest po prostu dla mnie nieprawdopodobny skandal. Znaczy czepiają się tej telewizji publicznej, która oczywiście jak każdy ludzki organizm popełnia błędy i ma swoje wady, ale nie rozumiem dlaczego bez krytyki są pozostawione media komercyjne tak brutalnie zaangażowane w walkę wyborczą. A już niektórzy dziennikarze w mediach społecznościowych to moim zdaniem przekraczają wszelkie granice. Czy są jakimiś bojownikami po prostu opozycji, którzy biją na lewo, na prawo. No wszystko to wskazuje, że tutaj obóz Zjednoczonej Prawicy musi mieć głęboką świadomość, naprawdę głęboką świadomość, że w tej kampanii wszystkie zasoby opozycji zostaną rzucone. Więc trzeba im przeciwstawić pełną mobilizację, jeżeli prawica chce wygrać tej strony.
Bo to jak każde wybory są bardzo ważne, może najważniejsze wybory, tak zawsze lubią mówić politycy, bo
proszę
dla nich...
Proszę nam tu chleba nie odbierać, panie redaktorze, ale naprawdę to są ważne, tak, myślę, że te są najważniejsze.
Michał Karnowski, dziennikarz, tygodnik sieci Portal w Polityce, dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Mamy godzinę 8:32 minuty. Radio, robimy radio, radio, robimy radio, radio. To są być może naprawdę bardzo ważne wybory, ale są rzeczy znacznie ważniejsze. Takie ważne rzeczy działy się w weekend, wczoraj, przedwczoraj w Wilnie, gdzie był Krzysztof Skowroński. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
No i słuchamy opowieści. Był pan w Wilnie i co?
Byłem w Wilnie na otwarciu hospicjum dziecięcego. Pierwsze hospicjum dziecięce wybudowane właściwie siłą wielu ludzi, w tym nas, czyli Radia Wnet i słuchaczy Radia Wnet. I teraz chciałbym państwu bardzo serdecznie podziękować za wsparcie dla budowy hospicjum. Dostaliśmy skrzydła, statuetkę, skrzydła anioła. To jest podziękowanie dla państwa, dla państwa za to, że państwo zareagowali na nasz apel i wsparli budowę hospicjum dla dzieci. To rzeczywiście jest dzieło imponujące. Zresztą atmosfera w hospicjum jest taka warta tego, żeby tam kiedyś, jeżeli ktoś będzie w Wilnie, żeby tam zajrzeć, żeby tam przez chwilę być i przez chwilę móc obcować z siostrą Michaelą Rak, która jest sprawiła, że te hospicja na Litwie powstały, bo to rzeczywiście jest takie, to jest prawdziwa wspólnota chrześcijańska, w którym miłosierdzie, dobro, uśmiech panuje i to panuje za sprawą charyzmy, którą ma siostra Michaela Rak. Jednoczy wszystkich, tam przyjechali właściwie ludzie z całej Polski i duzi i mali, tak? Duzi w znaczeniu prezesa Orlenu, tak? Duża firma, tak? Bo każdy człowiek jest, ludzie są do siebie podobni, ale przyjechało mnóstwo ludzi, którzy organizowali jarmarki, którzy przyjechali, żeby cegły stawiać w czasie budowy tego hospicjum, żeby projekt architektoniczny zrobić i to jest prawdziwe dzieło miłosierdzia i tak jak jeden z przemawiających w czasie uroczystości powiedział, to jest coś, co miłosierdzie i teraz cudzysłów jest towarem eksportowym Polski. To znaczy nie ma lepszego ambasadora w tej chwili w Polski. Pani ambasador Doroszewska oczywiście pełni swoją funkcję, ale nie ma lepszego ambasadora Polski na Litwie niż siostra Michaela Rak, bo to jest tak, że jest hospicjum dla dzieci, ale poświęcenie tego hospicjum ksiądz kardynał, tak? Mszę odprawia biskup Wilna, arcybiskup Wilna jest obecny. Na mszy jest żona prezydenta Litwy, która zresztą przyjęła komunię, czyli ja nie wiedziałem o tym, że na Litwie prezydent i jego żona należą do kościoła katolickiego. Okazało się, że tak. To wszystko było bardzo piękne i jeszcze jakby piękna dodawało, że to wszystko się działo w przeddzień Święta Niepodległości Litwy. Litwini bardzo, bardzo są przejęci swoją niepodległością. Wczoraj mieliśmy okazję, żeby zobaczyć, jak masowo mieszkańcy Wilna z flagami narodowymi stawili się przed Pałacem Prezydenckim, a potem na głównej ulicy Wileńskiej. Powiewały flagi, zapalono ogniska. Były trzy flagi zresztą w czasie tej uroczystości, bo flaga Łotwy, Estonii i Litwy, czyli krajów bałtyckich. Oczywiście nam trochę brakowało flagi biało-czerwonej w tym wszystkim. Byłoby pięknie, gdyby kiedyś w czasie Święta Niepodległości Litwy też flaga biało-czerwona zawisła. To, że rzeczywiście w hospicjum jest flaga litewska, flaga biało-czerwona, że ono jednoczy Polaków i Litwinów, to jest też efekt tego dzieła. A z kolei hospicjum dla dzieci, no to będzie miejsce w ogóle łez i cierpienia, ale rzeczywiście jest, standard jego jest bardzo wysoki. I jeszcze jedno, bo powiedziałem o prezesie Orlenu, że wielcy byli, ale też prezes Orlenu miał wielkie wystąpienie, tak? Bo opowiedział o swoim spotkaniu z siostrą Michaelą Rak i powiedział, zobaczyłem w jej oczach, zobaczyłem Pana Boga, tak? I to było bardzo przejmujące, bo normalnie są uroczystości, każdy przemawia, tak? Każdy jest nauczony przemówienia, każdy gratuluje, a w tym była niezwykłość tych uroczystości polegała na autentyzmie wszystkich ludzi, którzy cokolwiek mówili albo cokolwiek robili, bo siostra Michaela pozwala każdemu, kto jej pomaga, pozwala być lepszym. I może jeszcze jedno, może to jest najważniejsze, była oczywiście msza święta w kościele świętej Teresy przy Ostrej Bramie i to była msza święta w intencji wszystkich ofiarodawców, więc i tak możemy się czuć wzmocnieni nie tylko tą statuetką i skrzydłami anioła, ale też modlitwą i to tą taką modlitwą płynącą z serca. Trudno opowiedzieć o siostrze Michaeli, o jej charyzmie. Akurat pojechaliśmy na Litwę, bo też i otwarcie hospicjum, ale też nasz program urodziłem się w roku 1920, program o Janie Pawle II i udało nam się zrobić wywiad z Landsbergisem, prezydentem Landsbergisem, profesorem, który nie jest lubiany przez Polaków na Litwie. To znaczy jego polityka na początku lat 90. była skazująca Polaków na taką, na bycie obywatelami drugiej kategorii, bez praw i bez niektórych praw, które Polakom na Litwie się należą. Ale
i które mają Litwini w Polsce.
Tak, ale to i które mają Litwini w Polsce i to jeszcze, to się w ogóle przełamuje. Bardzo jest, już jest inna Litwa, inne są relacje polsko-litewskie, ale z Landsbergisem rozmawialiśmy o Janie Pawle II. Jakie było znaczenie Jana Pawła II w życiu Landsbergisa, Litwinów, tak? I jak opowiadał o tym, nie lękajcie się, tak? Jak to było dla niego i dla nich, jakie to było mocne. I powiedział, jest was niewielu, będą was miliony. I jak opowiadał o tym, że w momencie takim, kiedy Litwa niepodległość odzyskiwała, tak? Dostał taką depeszę z Moskwy, od Gorbaczowa, która szantażowała Litwinów i równolegle dostał pozdrowienia od Jana Pawła II, tak? Zwykłe pozdrowienia i powiedział, że te pozdrowienia były, to było coś, co nas wzmocniło. Znaczy siła słowa przewijała się przez to, a mówię o tym i zachęcam Państwa do odsłuchania wywiadu z Landsbergisem. Zresztą będzie publikowany w kolejnym numerze Kuriera w net, ale dużo inaczej. Ale dużo siostra Michaela ma ze świętego Jana Pawła II. To jest ten pierwiastek świętości, którą jeśli ktoś posiada i go ma i nim promieniuje, to każdy, kto się znajdzie w okolicach tego promieniowania, jest lepszy i silniejszy. I mam nadzieję, że Państwo, słysząc te słowa, choć trochę, będą lepsi i silniejsi, tak jak my z tymi skrzydłami anioła jesteśmy.
My jako społeczność i słuchaczy, i spółdzielców, i twórców Radia Wnet, bo to przecież nie jest dla redakcji, tylko dla Państwa.
Tak jest.
Są te skrzydła pierwsze, bo to warto, żeby wybrzmiało, to jest pierwsze hospicjum dziecięce na Litwie. Nie kolejne, nie dziesiąte, nie dwudzieste. To jest pierwszy taki obiekt, który powstaje na Litwie. Oczywiście miejsce, gdzie na co dzień nie będzie dużo radości, ale które dużo radości może dać jeszcze Krzysztof Skowroński.
To jeszcze raz Państwu bardzo dziękuję za to, że Państwo zareagowali na apel i że wspólnie pomogliśmy w budowie tego hospicjum.
Godzina 8:41. Nie wiem, czy to jest piosenka, czy to jest dźwięk, to jest piosenka Nie zastąpi ciebie nikt, to jest muzyczny nie. To nie będzie tej piosenki, będzie inna piosenka, ale to za chwilę w takim, a to też pasuje, Piotr Rogucki, Ruda Wstążka.